Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Wielki Czwartek, 1 kwietnia, wita Państwa Krzysztof Brąk. Nasz program rozpoczniemy od relacji z dwóch liturgii, które sprawował dziś Ojciec Święty. Porannej mszy Krzyżma oraz mszy Wieczerzy Pańskiej. Pamiętając o dzisiejszym święcie kapłanów, nadamy rozmowę księdza Józefa Polaka z księdzem Józefem Augustynem, redaktorem poradnika dla kapłanów. Program zakończy wielkopostna refleksja księdza Waldemara Turka. Zapraszamy.
Głęboką wymowę znaków sakramentalnych wyjaśnił papież w Bazylice Watykańskiej podczas wielkoczwartkowej mszy Krzyżma, koncelebrowanej z księżmi z ponad 300 rzymskich parafii. W sakramentach działa Bóg, by spotkać się z człowiekiem, posługując się przy tym pewnymi stworzonymi przez siebie rzeczami materialnymi – wodą, chlebem, winem, olejem. Olej ma bogate znaczenie – karmi, leczy, daje piękno i siłę do walki. Symbolizuje miłosierdzie i pokój.
Walka chrześcijan polega nie na użyciu przemocy, ale na tym, że są gotowi cierpieć dla dobra, dla Boga. Polega na tym, że chrześcijanie jako dobrzy obywatele respektują prawo, czyniąc to, co słuszne i dobre. Polega na tym, że odmawiają czynienia tego, co w obowiązującym ustawodawstwie nie jest prawem, ale niesprawiedliwością. Walka męczenników polegała na konkretnym nie wobec niesprawiedliwości. Odrzucając udział w bałwochwalczym kulcie, w adorowaniu cesarza, odmawiali ugięcia się przed fałszem, adorowania ludzi i ich władzy. Swoim nie wobec fałszu i wszystkich jego konsekwencji głosili prawo i sprawiedliwość. Służyli w ten sposób prawdziwemu pokojowi. Również dziś ważne jest dla chrześcijan nie akceptować niesprawiedliwości podnoszonej do rangi prawa, na przykład zabijania niewinnych dzieci i jeszcze nienarodzonych.
Benedykt XVI nawiązał do słów psalmu o namaszczeniu olejem radości. Dla Kościoła konsekrowany olej był zawsze szczególnym znakiem obecności Ducha Świętego udzielanego nam przez Chrystusa.
On jest olejem radości. Ta radość jest czymś różnym od rozrywki czy zewnętrznej wesołości, jakiej pragnie współczesne społeczeństwo. Rozrywka na właściwym miejscu jest niewątpliwie czymś dobrym i miłym. Dobrze jest móc się śmiać, ale rozrywka to nie wszystko. To tylko niewielka część naszego życia. Tam, gdzie chce ona być wszystkim, staje się maską, za którą ukrywa się rozpacz albo przynajmniej wątpliwość, czy życie jest naprawdę dobre, czy też nie byłoby może lepiej nie istnieć wcale, aniżeli istnieć. Radość, która pochodzi od Chrystusa, jest inna. Owszem, rozwesela nas, ale z pewnością może towarzyszyć także cierpieniu. Daje nam zdolność, by cierpieć, a w cierpieniu zachowywać jednak wewnętrzną radość. Radość męczenników była silniejsza od zadawanych im męczarni. Ta radość ostatecznie zwyciężyła i otworzyła Chrystusowi bramy historii.
Papież zachęcił do modlitwy, by kapłani byli napełnieni tą chrystusową radością i potrafili ją nieść światu. Potrzebuje on bowiem pilnie radości, która wypływa z prawdy. Rozbicie Kościoła, świadomość tego, co zagraża Jego jedności, było jednym z powodów cierpienia Chrystusa. Kiedy rozważamy Jego mękę, musimy również dostrzec ból Jezusa, który wynikał z tego, że Jego modlitwa nie spełniła się w życiu uczniów, powiedział Benedykt XVI podczas mszy Wieczerzy Pańskiej. Była ona sprawowana w Bazylice Świętego Jana na Lateranie, katedrze rzymskiej diecezji. Ofiary zbierane podczas tej Eucharystii przeznaczono na odbudowę seminarium duchownego w Port-au-Prince na Haiti. Zostało ono zniszczone w czasie niedawnego trzęsienia ziemi.
W ramach liturgii papież, nawiązując do wydarzeń Wielkiego Czwartku, umył nogi 12 kapłanom. Wcześniej w homilii przypomniał, że Kościół narodził się z modlitwy Jezusa za swoich uczniów.
Modlitwa Jezusa jest dla nas gwarancją, że przepowiadanie apostołów na przestrzeni dziejów nigdy nie ustanie. lecz zawsze będzie wzbudzać wiarę i gromadzić ludzi w jedności. Jednakże ta modlitwa jest też dla nas rachunkiem sumienia. Pan pyta się teraz, czy poprzez wiarę żyjesz w jedności ze mną i tym samym w jedności z Bogiem? A może żyjesz raczej dla siebie, oddalając się od wiary? I czy tym samym nie jesteś winny podziałów, które kładą się cieniem na misji w świecie i uniemożliwiają ludziom dostęp do Boga?
Papież mówił też o potrzebie poznania prawdziwego Boga, na tym bowiem, jak stwierdził Jezus w mowie pożegnalnej, polega życie wieczne.
Kiedy Jezus mówi o życiu wiecznym, ma na myśli życie autentyczne, prawdziwe, które warto przeżyć. Nie chodzi mu jedynie o życie po śmierci. On sam wyjaśnia zresztą, czym jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. A zatem ku naszemu zdziwieniu słyszymy, że życie wieczne jest poznaniem. Ale oczywiście nie chodzi tu o wiedzę zewnętrzną, lecz o poznanie w sensie biblijnym, a zatem o wewnętrzne utożsamienie się z innym.
Benedykt XVI zauważył, że takie wewnętrzne poznanie Boga stało się możliwe dzięki wcieleniu. W Jezusie bowiem Bóg ukazał swoje oblicze, stał się Bogiem bliskim, którego można poznać i pokochać, dodał Ojciec Święty w homilii wielkoczwartkowej liturgii Wieczerzy Pańskiej.
Wielki Czwartek, dzień ustanowienia Eucharystii, zarazem także święto kapłanów. Możemy powiedzieć, że w pewnym sensie jest to święto podwójne, wszak obchodzimy je w roku kapłaństwa. A w studiu ksiądz Józef Augustyn, jezuita. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam.
Rekolekcjonista, pisarz, redaktor. Dzisiaj w takiej trochę wyjątkowej roli, bo redaktor pięknego poradnika, bardzo obszernego, Sztuka bycia księdzem i o kapłaństwie przy tej okazji dopiero co opublikowanej książki chciałbym z ojcem porozmawiać. Sztuka bycia księdzem. Kapłaństwa można się od tak po prostu wyuczyć?
Trzeba się uczyć nie kapłaństwa, a takiej ludzkiej postawy, która powierza się Bogu, przyjmując Chrystusa za wzór. Umycie nóg apostołom jest kwintesencją kapłaństwa. Mówienie zbyt często o kapłaństwie, zwłaszcza trochę zniekształcone, może prowadzić do takiej postawy wyniosłości, wyższości. Jeżeli Jan Paweł II zdobył tak wielkie zaufanie świata, to bądźmy szczerzy, nie dzięki kapłaństwu, ale dzięki ludzkiej postawie. Kapłaństwo jest piękne, kiedy dobry jest człowiek, kiedy piękny jest człowiek. I najpierw trzeba się uczyć być dobrym człowiekiem.
Jan Paweł II przemawiał postawą nieraz uniżenia. Pamiętamy gest całowania ziemi, gdziekolwiek się udawał. No właśnie, ale obecnie w Dniu Kapłaństwa my czasami robimy też rachunek sumienia, tak jak zachęca do tego ta książka, ten poradnik. Z czego księża powinni robić rachunek sumienia tak na co dzień?
Z misji, którą Chrystus im powierza. Z tego, jak mają się, jak winni się zachować wobec ludzi. Z pokory, z postawy uniżenia, o której ojciec mówi. To, co najbardziej sprzeciwia się kapłaństwu, to wszelki przejaw wyniosłości. I to trzeba powiedzieć dzisiaj Wielki Czwartek, kiedy Chrystus umywa nogi apostołom. Benedykt XVI powiedział kiedyś bardzo pięknie do diakonów, których miał święcić na kapłanów, że jeżeli kapłaństwo jest wywyższeniem, to jest wywyższeniem na krzyż. Ale wszystko zaczyna się od czegoś bardzo prostego. Od takiej zwykłej, prostej ludzkiej uczciwości.
Co jest wiatrem w kapłańskie żagle? Co księdza niesie do tego stopnia, żeby do takiego wywyższenia na krzyż mógł być gotowy?
No to jest dobre pytanie. Co jest wiatrem w żagle kapłańskie? Powiedziałbym coś bardzo prostego. Każdy mężczyzna powinien mieć ambicje zrobić coś dobrego dla innych. I takim wiatrem kapłańskim jest zdrowa męskość, która powierza się Bogu i która chce coś zrobić dla innych. Często mówię księżom, że tutaj na ziemi, jako ludzie, którzy wyrzekają się rodziny, wyrzekają się małżeństwa, wyrzekają się ojcostwa fizycznego, nie mamy nic piękniejszego, nic ważniejszego niż nasze kapłaństwo. Ale to kapłaństwo musi być bardzo ludzkie, musi być bardzo pokorne. To się nakłada, taka naturalna potrzeba bycia dla innych, służenia innym i misja kapłańska. Jezus korzysta z tego, kim jesteśmy jako ludzie, jako mężczyźni i włącza to w swoją misję kapłańską.
Święcenia kapłańskie nie są kanonizacją za życia, nie zdejmują wad z ludzi, którzy chcą być księżmi. Jak sobie z przeciwnościami radzić?
I też ludzie wcale nie oczekują od nas, byśmy się zachowywali jak kanonizowani za życia. Ludzie doskonale rozumieją nasze słabości i ludzie się mniej gorszą, niż nam się wydaje. Więcej nawet, jeżeli okaże się, że ksiądz upadł, ale wyrazi skruchę, to ludzie widzą, że on jest taki sam jak oni. Ta skrucha bardziej tutaj buduje niż taka nienaganność, która udaje anioła na ziemi. Ludzie nie boją się słabości księdza, ludzie boją się zafałszowania postawy moralnej. Ludzie boją się takiej nieczystości, która jest ukryta. Bo nawet jeżeli ksiądz zewnętrznie zachowuje się nienagannie, perfekcyjnie, to jeżeli wewnątrz nie ma takiej głębokiej postawy czystości serca, to oni to wyczują. Dlatego, że ludzie nie słuchają tylko tego, co my mówimy, ale ludzie słuchają nas intuicyjnie. I najprości ludzie często oni nie będą wiedzieli, dlaczego trudno zaufać jakiemuś kapłanowi. Bo to się nie da wyrazić, opisać językiem intelektualnym, ale będzie jakiś opór. A z drugiej strony może być ksiądz od strony takiej, nie wiem, zewnętrznej, psychicznej, jakiś nieporadny, czy nawet słaby. Ale ludzie wyczują, że jemu można zaufać, bo to jest człowiek przejrzysty, jasny, prosty. I to, co jest też strasznie ważne dla księdza, to szacunek dla ludzi. Im bardziej człowiek jest upokorzony, poniżony przez życie, im bardziej jest zraniony, tym więcej oczekuje szacunku od ludzi. I to, co niszczy nasze kapłaństwo, dokładnie i dosłownie, to jest wyniosłość, która odnosi się do ludzi z takim pobłażaniem, z lekceważeniem, czy też czasami na granicy wręcz ironii. Ludzie chcą nas widzieć jako przewodników, którzy zachowują się w sposób prosty, przejrzysty, pokorny i z szacunkiem.
W tym względzie możemy się wiele uczyć od ludzi, którzy nam po ludzku nieraz w życiu zaimponowali. A ja chciałbym tę naszą rozmowę w Dniu Kapłańskim zakończyć może cytatem z tekstu Benedykta XVI, który otwiera tę książkę. Po słowie wstępnym kardynała Dziwisza jest przypomniany tekst z przemówienia Benedykta XVI do księży w Polsce podczas pielgrzymki papieskiej. Mianowicie, zachęca Ojciec Święty tak, mówiąc do księży, nie ulegajmy pokusie pośpiechu, a czas oddany Chrystusowi w cichej i osobistej modlitwie niech nie wydaje się czasem straconym. To właśnie wtedy rodzą się najwspanialsze owoce duszpasterskiej posługi. Nie trzeba zrażać się tym, że modlitwa wymaga wysiłku, że podczas niej zdaje się, że Jezus milczy, mówił Benedykt XVI. On milczy, dodał, ale działa. Niech działa w życiu każdego księdza, niech działa w życiu wszystkich ludzi, którym księża służą. Dziękuję serdecznie. A Państwu przypomnę, moim gościem był ksiądz Józef Augustyn, jezuita, redaktor dopiero co wydanej książki Sztuka bycia księdzem, poradnik, wydane przez wydawnictwo Wam. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Historia pewnego nawrócenia.
Czytając wyznania świętego Augustyna.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Wymazany jest wyrok, który był wydany przeciwko nam. Pod koniec siódmej księgi wyznań Augustyn opowiada o tym, jak chciwie czytał księgi natchnione przez Ducha Świętego. Wszystko to, co kiedyś przy pierwszej lekturze tych samych tekstów wydawało mu się pogmatwane, niekiedy sprzeczne ze sobą, teraz zdawało się zdumiewająco proste i kojące ciągle niespokojną jego duszę. Widział wyraźnie, jak rozważanie Pisma Świętego prowadzi go zdecydowanie w kierunku głównego autora, który nieszczęsnego czytelnika wyzwala od śmierci i daje mu prawdziwe szczęście. Chrystus uwalnia człowieka od wyroku, który został nań wydany zaraz na początku jego istnienia. Cóż uczyni człowiek nieszczęsny, kto go wyzwoli z tego ciała śmierci, jeśli nie łaska Twoja przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, któregoś zrodził jako współwiecznego Tobie i stworzył na początku dróg Twoich. W Nim książę tego świata nie znalazł niczego godnego śmierci, a zabił go i przez to wymazany jest wyrok, który był wydany przeciwko nam. Tego w książkach platońskich się nie znajdzie. Nie jaśnieje z nich ta prawdziwa pobożność, nie płyną łzy wyznania. Nie ma tam owej ofiary dla Ciebie, ducha udręczonego, serca skruszonego i ukorzonego. Nie słyszymy o zbawieniu ludu Twego, o mieście przystrojonym jak oblubienica, o zadatku Ducha Świętego, o kielichu naszego odkupienia. Nikt tam nie śpiewa, komuż jak nie Bogu podda się dusza moja, od Niego zbawienie me, On, nikto inny, Bogiem moim i Zbawcą. Słowa Augustyna nabierają doprawdy szczególnego znaczenia w Wielki Czwartek, kiedy z takim przejęciem słuchamy słów Ewangelii świętego Jana o Jezusie, który wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Oto nasz mistrz, który podejmuje się służebnej posługi umycia nóg. Czyni to niezwykle spokojnie, dostojnie, ze szczególną godnością. Nie ma pośpiechu, każdy gest ma swoje znaczenie. Wszystko dzieje się w szczególnej atmosferze. Doprawdy, nie o takim Bogu czytał Augustyn w książkach platońskich. Ale i nas ten Bóg zaskakuje. I my tego gestu umycia nóg do końca nie potrafimy zrozumieć, tak jak przez wiele lat nie rozumiał go Augustyn. Pozostaje więc mieć nadzieję, że kiedyś pojmiemy trochę więcej. Jednak już dzisiaj chciejmy przyjąć posługę Jezusa z głęboką ufnością i wdzięcznością. Nieraz wydaje się nam, że trzeba wszystko zrozumieć, wyjaśnić, a przecież nasz Bóg nie musi zachowywać, na szczęście, zasad logiki ludzkiej. W ten Wielki Czwartek spróbujmy spojrzeć na świat, a przede wszystkim na nasze życie i na dobro, jakie Bóg nam okazuje innymi oczami. Oczami, które pozwolą nam dostrzec to, czego dokonał Jezus 2000 lat temu, kiedy anulował wyrok, który był wydany przeciwko nam.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.